Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry Państwa i moimi gośćmi. Od mojej lewej poproszę, żeby się panowie przedstawili.
Dzień dobry, Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku. Witam wszystkich.
Tomasz Dobrowolski, dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku oraz przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej.
Wspólna akcja, wspólne działania.
Po raz piąty organizujemy wspólnie, nie tylko oczywiście my, jest nas większa grupa organizatorów, ogólnopolską konferencję naukowo-metodyczną pod nazwą Współczesna Pedagogika, Wczesnoszkolna i Przedszkolna. W tym roku główny temat to specjalne potrzeby edukacyjne.
A są takie?
Jak najbardziej. Specjalne potrzeby edukacyjne mamy tutaj na myśli nie tylko dzieci z deficytami rozwojowymi, ale również dzieci zdolnych, których też nie brakuje w placówkach.
No dobra, to ja bym od tych deficytów, słuchajcie, zaczęła. Dużo dzieciaków potrzebuje wsparcia i pomocy?
Na pewno dużo. Najgorsze jest to, że jest to fala i tendencja wzrostowa. Tych dzieci coraz więcej przybywa, czy to w przedszkolu. Zresztą chyba kolega dyrektor przedszkola, myślę, że też będzie zgodny w tej kwestii, ale na pewno w szkołach podstawowych, w której mam przyjemność pracować, z roku na rok jest to tendencja, myślę, około 5-10% coraz więcej dzieci, które posiadają opinię lub też orzeczenia o niepełnosprawności. No i ta praca jest troszeczkę już inna w tym przypadku.
No ale mówimy o niepełnosprawności, czyli mówimy też o dyslekcjach, tak? To jakby wkłada pan pod...
Tak, oczywiście, tak zwane miękkie niepełnosprawności, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 6 akurat nie ma oddziału integracyjnych, jest to szkoła ogólnodostępna, ale mimo wszystko te dzieci są, bo mamy na przykład kilkoro dzieci z zespołem Aspergera.
Te deficyty, słuchajcie, czy to nie wynika według was trochę z tego, że są to zaniedbania rodziców i lenistwo dzieci i one są wkładane pod tą właśnie dysfunkcję, tak to nazwijmy, bo tak jest wygodnie, tak? Dzieciak nie chce czytać, dzieciak się nie uczy, no to wyślijmy go do specjalisty, dostanie orzeczenie i właściwie będzie zwolniony, napisze z błędami, luz.
No nie zawsze tak jest. Rzeczywiście zaniedbania środowiskowe to też czynniki warunkujące jakieś niepełnosprawności, bądź też specjalne potrzeby edukacyjne. To, że pojawia się coraz więcej opinii, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wynika też z wyższej dozy takiej świadomości społecznej może. Więc
znaczy, muszę przerwać
szukają
i zapytać
pomocy.
Pana o jedną rzecz. To, że szukają pomocy, okej, to rozumiem, bo rzeczywiście ja tutaj trochę prześmiewczo generalizuję, tak, że to jest lenistwo absolutnie. Są dzieci, które wymagają, potrzebują wsparcia. Tu nie ma dyskusji. Ale ja też jakby z własnego doświadczenia wiem, że w klasie mojego syna zdarzyła się sytuacja taka, że dzieciak aktywny, w sensie takim dużo mówiący, taki w cudzysłowie błazen klasowy, tak? I pani wychowawczyni, która wzywa rodziców, którzy, umówmy się, na każdym zebraniu zachowują się podobnie, mówi, wiecie co, ja bym wysłała waszego syna do poradni, ale z jakiego powodu, pytają rodzice, tak? No uczy się dobrze. Tu się nic nie dzieje, nie ma, ma uwagę podzielną, no ale on strasznie dużo mówi i nie skupia uwagi. No ale jak go pani pyta potem o zagadnienia, to on wie? Tak wie. No to w czym jest problem? W tym, że przeszkadza na lekcjach, w związku z czym nauczyciele sami, zobaczcie, doprowadzają czasem do sytuacji takiej, że dają rodzicom narzędzia usprawiedliwiające pewne zachowania, dają im po prostu furtkę i możliwość do tego, żeby nie pracować z nim, nie tłumaczyć, nie mówić, słuchaj, przeszkadzasz, tak, w ten sposób. Inni nie mają tak podzielnej uwagi jak ty. Na przykład, nie wiem, czy o tym będziecie mówić na tym spotkaniu, na tych spotkaniach, bo one 2 dni, to pedagog szkolny, który w przeważającej części, nie wiem, jak jest w przedszkolach i czy wy macie obowiązek mieć pod ręką pedagoga czy psychologa, natomiast w wielu placówkach, nie mówię, że w waszych, jest tak, że pedagog jest karą, czyli dzieciaki biegają na przerwie albo się pokłócą. Nauczyciel dyżurujący staje obok delikwentów i mówi, no dobra, do pedagoga. Zamiast zapytać, ale tak naprawdę to o co wam chodzi?
Tak, ja myślę, że tutaj wrócę do początku pani pytania, jeśli chodzi o tą diagnozę, tak? No, z czego to wynika, że tyle dzieci mamy zdiagnozowanych? Z większej dostępności do diagnostyki, na pewno, tak? Bo dzisiaj rodzic jest bardziej świadomy, wie, gdzie jest poradnia, wie, czemu ona służy i może, tak jak tutaj kolega Tomek Dobrowolski wspomniał, nie tylko sprawdzić swoje dziecko pod kątem jakiejś dysfunkcji, ale też i zdolności, jakiejś tam tego, co jest jego mocną stroną. I to często się dzieje. Na przykład ja u swojego syna tak zrobiłem kilka lat temu i faktycznie wyszły mi rzeczy, na które nie miałem zielonego pojęcia. Okazało się, że on ma talenty artystyczno-malarskie. Lubi po prostu rysować, malować, tak? Ja to nie wiedziałem zwyczajnie. Natomiast
gdzieś to umyka.
Tak, gdzieś to umyka w tym biegu codziennym, mi się wydaje. Natomiast, no faktycznie, tu pani wspomniała o tym, ten przykład tego chłopca, tak? No pamiętajmy o jednej rzeczy. W szkole podstawowej, w przedszkolu również, dzieci mają tak zwaną naturalną potrzebę ruchu. I jest tego dużo. Musimy też chyba wszyscy trochę zmienić naszą mentalność i podejście do tego, że dziecko, które dużo rozmawia na lekcji, potocznie gada, się kręci, to nie jest dziecko chore, to jest dziecko dzisiaj całkowicie normalne, tylko ma większą potrzebę ruchu niż inne jeszcze dzieci. Mhm. I należy troszeczkę być może inne metody zastosować, a nie go, tak jak powiedziała przed chwilą pani, karać tym, że masz iść za karę do pedagoga. Ja nie chciałbym, żeby pedagog w ogóle w żadnej szkole, czy to w placówce jakiejkolwiek, czy psycholog był tak zwanym straszakiem. Nie. To ma być osoba, do której uczeń sam przyjdzie
zaufanie.
I porozmawia.
Tak.
Tam ma być stworzony taki klimat, taka atmosfera, żeby to dziecko potrafiło się otworzyć, czuło się pewnie i bezpiecznie, a nie na zasadzie, bo pójdziesz do pedagoga, ja ci dam i tam rodzice. No nie, ale wiemy, że często tak się zdarza.
Jaki procent według was jest tych dzieci, które rzeczywiście potrzebują wsparcia, a jaki według was to jest właśnie ten czynnik, który jest tak zwanym wentylem bezpieczeństwa, czy furtką, tak to nazwijmy, dla rodzica i nauczyciela?
Ciężko procentowo jest określić. Akurat jako przedstawiciel placówki integracyjnej mam może tą dozę procentową nieco zaburzoną, jeżeli chodzi o placówki ogólnodostępne, ponieważ u nas blisko 70% dzieci no, wymaga jakiegoś wsparcia, pomocy ze strony pedagogów specjalnych, terapeutów. Natomiast jeżeli chodzi o placówki ogólnodostępne, na pewno ta procentowość inaczej się rozkłada. Jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne, często jest tak, że dzieci właśnie na tym etapie jeszcze nie są jakby do końca zdiagnozowane. Dopiero ta diagnostyka postępuje i tak naprawdę często jest, że dopiero dziecko wychodząc z przedszkola rzeczywiście po jakiejś doradztwie ze strony kadry nauczycielskiej, terapeutycznej, dopiero jest diagnozowane i do szkoły trafia jakby taki, można powiedzieć, produkt już
z orzeczeniem
okay. bądź też z opinią specjalistyczną, w jakim kierunku należy pracować.
I to jest super, bo wtedy nauczyciele, przejmując takiego ucznia, mają już świadomość, wiedzę, w którym kierunku z nim iść i jak pracować.
Chociaż wejdę tu w słowo, nie ma obowiązku takiego, żeby rodzic taką opinię czy orzeczenie dostarczył do szkoły.
A szkoda,
bo to czasami jest dużą niekorzyścią dla ucznia, ponieważ tam są gotowe pewnego rodzaju wskazówki, rozwiązania, jakie należy stosować i dla rodzica, i dla ucznia, i dla szkoły. A zdarza się naprawdę bardzo często dzisiaj, że ci rodzice z różnych powodów, nie chciałbym tutaj w ten temat wchodzić, z różnych powodów nie dostarczają tych opinii, bo czasami myślą, że jest tam coś złego lub coś, co będzie potem prześmiewcze i tak dalej.
No tak, liczą też na to, że to trochę też ja nie do końca rozumiem, ale tak sobie zakładam, że liczą też trochę, że ta szkoła jest nowym startem, nowym początkiem. I tam jest szansa na to, że się okaże, stanie cud i dziecko będzie naprawione tak naprawdę od początku. Co nie do końca tak jest, bo rzeczywiście, żeby młodego człowieka wyprowadzić tak, żeby nie miał w przyszłości problemów, poszedł na studia i rozwijał się dalej, no potrzeba współpracy z pedagogami właśnie.
Na pewno jest to proces wieloletni, długofalowy i tutaj trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym i z perspektywy szkoły, i z perspektywy oczywiście też rodzica. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić do tego pytania, które tutaj padło, jeśli chodzi o procentowy wskaźnik, ile takich mamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ja myślę, że jeśli chodzi o szkoły podstawowe, podkreślę, że jestem szkołą ogólnodostępną, bez oddziałów integracyjnych, to jest w granicach 20-30%.
Dużo.
To jest dużo. To jest za dużo, o jakieś kilkanaście procent, tak sobie wydaje mi się przynajmniej na moją wiedzę. Natomiast no, takie są realia, takie są fakty. Te dzieci są, mają prawo być uspołeczniane, mają prawo być wdrażane do tego życia szkolnego, mimo że mają swoje bariery i przeszkody.
No nie są to bariery, których nie da się wypracować, tak? Ale do tego potrzeba, tak jak mówiłam, konsekwencji i współpracy wielu podmiotów, nie tylko dziecka z nauczycielem czy dziecka z rodzicem. Tak naprawdę, to są specjaliści, tak jak mówicie. Czego uczycie na tych spotkaniach?
Znaczy, nasza konferencja, tak jak już było wspomniane, jest cykliczną. Zawsze mamy jakiś podtemat, który wynika z ewaluacji przeprowadzonej wśród nauczycieli, w tym wypadku wczesnej edukacji, czyli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Zbieramy informacje, o czym nauczyciele chcieliby posłuchać, o czym porozmawiać również, bo w formie warsztatów będą mieli też możliwość uczestniczenia, wypowiedzenia się na różne tematy. Mhm. Dlatego też w tym roku padły te specjalne potrzeby edukacyjne, co wynika właśnie z przeprowadzonych ewaluacji i rozmów z nauczycielami. Tematyka jest dosyć szeroka, specjalnych potrzeb edukacyjnych. Tak jak mówiliśmy, nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia omówić wszystkich deficytów, niepełnosprawności. Skupiamy się na takim podejściu, można powiedzieć, bardziej ogólnym i jakichś rozwiązaniach metodycznych, terapeutycznych, które chcielibyśmy tutaj zastosować. Stąd też pozyskanie wykładowców z całej Polski. Stąd też właśnie dlatego też i ogólnopolska konferencja. Specjalistów z różnych dziedzin, między innymi cały jeden z paneli będzie dotyczył pomocy dziecku z zastosowaniem form muzycznych, ponieważ udało nam się nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów Polskich i prezydium tego stowarzyszenia właśnie udało się zaprosić na wystąpienie w ramach naszej konferencji.
Super. A ilu nauczycieli bierze udział w konferencji?
Jeżeli chodzi o prelegentów, mamy ich 35, także 35 osób z całej Polski, w tym również wykładowcy z Akademii Pomorskiej, z Instytutu Pedagogiki, głównie z Instytutu Muzyki, czy też Instytutu Bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o zapisy nauczycieli, na tą chwilę już mamy 700 zgłoszeń. Jest to skierowane do nauczycieli, do studentów, no nie tylko Akademii Pomorskiej, ale również uczelni, z których pozyskujemy naszych prelegentów,
wykładowców. Czyli przyjeżdżają też z Polski?
Znaczy nie przyjeżdżam, mam konferencję online, więc to połączenie jest o tyle łatwiejsze i wygodne. Naszym ograniczeniem jedynym jest 1000 uczestników i ten pułap w poprzednich latach udawało nam się osiągnąć i myślę, że na podstawie tych zgłoszeń, które teraz napływają z całej Polski, no też będzie osiągnięte.
Konferencja już właściwie.
No tak, konferencja już, bo to już 7 i 8 grudnia. Ja chciałbym też powiedzieć, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że taką wartością dodaną chyba tej naszej konferencji jest ta forma też warsztatowa, tak? Cały dzień warsztatów o różnej tematyce. Oczywiście wiemy, że przyświecał będzie nam ten cel specjalnych potrzeb edukacyjnych, natomiast będą to warsztaty prowadzone i w sposób online, i formą stacjonarną, także dla każdego coś
dobrego.
Czyli
warsztaty tu na miejscu?
Tak, na obiekcie uczelni, na Westerplatte, Akademii Pomorskiej. Także każdy będzie mógł coś dla siebie znaleźć, myślę, ciekawego, dostosowanego do własnych potrzeb, możliwości i ciekawości.
No to ja muszę was jeszcze zapytać, bo tu mówiliśmy o dysfunkcjach i o tym, że rzeczywiście tych dzieci jest coraz więcej, one potrzebują wsparcia. A jak to jest w przypadku zdolnych uczniów? Jak wyłuskać tę perełkę z klasy i tak pokierować, żeby nie było straty dla pozostałych, powiedzmy, 25 uczniów, a ten jeden rzeczywiście był popchnięty w odpowiednim kierunku.
No rzeczywiście, uczeń zdolny to też, dlatego to też uczeń dla o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tak samo jak mamy deficyty rozwojowe, tak samo i ktoś, kto jakby brzydko mówiąc ponad normę wybiega, również jest, no w cudzysłowie mówiąc, problemem. Uczniowie zdolni oczywiście są w każdej grupie, w każdej klasie.
Bywa, że kilku nawet.
Oczywiście nawet kilku, więc tutaj na pewno wielki ukłon w stronę nauczycieli, którzy muszą stosować tak zwaną wielopoziomowość nauczania, więc przygotowywać materiały może nieco trudniejsze dla nich, dodatkowe materiały. W klasach edukacji wczesnoszkolnej wiem, że przez nauczycieli są stosowane kąciki zainteresowań, tak jakby, czyli dodatkowe karty pracy, które może dziecko w dowolnym momencie podejść, sobie pobrać, jeżeli już coś skończy, wykonać. No i też wprowadzają nauczyciele elementy tutoringu rówieśniczego, czyli uczeń uzdolniony podchodzi do nieco tych słabszych i w momencie, kiedy wykona swoje zadanie, pomaga po prostu swoim kolegom, koleżankom z klasy.
Okej, a jak to się przekłada na rzeczywistość?
Rzeczywistość jest, mi się wydaje, dosyć kolorowa. Ja mogę powiedzieć z perspektywy swojej szkoły oczywiście. Tomek tutaj wywołał temat tutoringu i jak najbardziej ten tutoring w mojej szkole jest realizowany. My to realizujemy na dwóch poziomach, w klasach 1, 3 i 4, 8. A często 4-6, żeby zostawić tych siódmych i ósmoklasistów już kwestii przygotowania się pod kątem, no niestety, ale tego egzaminu ósmoklasisty, który się zbliża co roku dużymi lub małymi krokami. Natomiast ten tutoring wypala, on naprawdę wypala w szkole podstawowej. My go realizujemy u nas już od 4 lat. Jest to trudna forma, ponieważ no, nauczyciel musi się zupełnie inaczej przygotować, musi stworzyć tą atmosferę, która jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o zaufanie z tym uczniem, żeby zbudować pełne bezpieczeństwo dla tego ucznia, z którym chcemy rozwijać te jego mocne strony, te jego zainteresowania. No, to, co lubi najbardziej i tu, gdzie ma predyspozycje do rozwoju największe. Nie jest to łatwa praca oczywiście. Dlatego też między innymi ten temat, specjalne potrzeby edukacyjne tej naszej konferencji, on jest przypadkowy. No, ten czas ostatni to mocno zdegradował ten system nasz edukacyjny i zabrał dzieciom sporo czasu, który mogły spędzić chociażby na budowaniu relacji, tak, które są mocno zaburzone po powrocie i my to widzimy na
tak,
co dzień.
Tak, myśmy zapomnieli chyba wszyscy, że ten dzieciak, kolokwialnie to nazwijmy, jest człowiekiem. Człowiekiem po prostu, tak?
My poruszamy tematy, które czasami wydają się może i nawet dla nauczycieli oczywiste. Mieli w toku studiów przeróżne przedmioty, są słupska kadra, jest świetnie wykształcona, ma po kilka kierunków studiów podyplomowych w większości. I naszym zadaniem jest też wsparcie ich, przypomnienie pewnych kwestii i dlatego też co roku organizując konferencję poruszamy inny temat po to, żeby część przypomnieć, zasygnalizować, a jeżeli ktoś nie miał pojęcia o jakiejś metodzie, formie nauczania, żeby właśnie z nią miał okazję się zaznajomić.
I poniekąd się też, myślę, tak naprawdę cieszymy bardzo z tego powodu, że my nauczyciele, bo przecież jesteśmy też nauczycielami z Tomaszem, obecnie pełniący funkcję dyrektorów placówek oświatowych miasta Słupska, myślimy podobnie jak nasza pani prezydent Krystyna Danielska Wojewódzka, myślimy podobnie jak rektor pan Zbigniew Osadowski, jak pani pomorska kurator oświaty Małgorzata Bielęk i pan Dariusz Majorka, dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, że jest potrzeba takich konferencji, tak, że trzeba to kontynuować, że tematyka jest ciągle aktualna, że należy pewnego rodzaju rzeczach i tych mniej fajnych i ciekawych, ale też tych, które są przede wszystkim aktualne, rozmawiać, rozwijać te tematy i szukać przede wszystkim rozwiązań takich, które pomogą nam wrócić do tejże całkowitej normalności.
Przede wszystkim myślę też takich, które pomogą rzeczywiście w relacji nauczyciel-uczeń.
Zdecydowanie tak. Komunikacja i budowanie relacji to jest chyba dzisiaj klucz tak naprawdę do właściwego powrotu i do tego szacunku i budowania pewnego rodzaju poziomu komunikacji zupełnie na innym szczeblu, bardziej partnerskim.
Do kiedy zgłoszenia? Już zamknęliście? Jeszcze nie. Skoro mówicie, że do 1700.
Do 1000. Na razie mamy 700. Do 1000 przyjmujemy zgłoszenia. Wygląda to następująco, że poprzez kliknięcie w link, który jest dostępny na stronie miasta, Akademii Pomorskiej, na stronach i mediach społecznościowych również.
Placówek
organizujących to wydarzenie. Poprzez kliknięcie w link można się zarejestrować. Automatycznie wtedy przychodzi link do konferencji. No i na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli w danym momencie będzie osiągnięta liczba 1000 uczestników, po prostu program nie wpuści, ale w momencie, kiedy ktoś się wyłączy i za chwilę ktoś inny będzie chciał się połączyć, to jak najbardziej zostanie wpuszczony. Także tak naprawdę i w trakcie konferencji, i przed konferencją w każdym momencie można się zalogować, ponieważ można wybrać też bloki tematyczne, które interesują. Jak wspominałem, mamy ich 5 tych bloków tematycznych. Pierwszy dotyczy wybranych specjalnych potrzeb edukacyjnych, drugi wsparcia badawczo-projektującego, trzeci sposobów form realizacji programów, czwarty, o którym już wspominałem, dotyczy muzykoterapii i piąty mówi o rozwiązaniach wspierania dziecka o zróżnicowanych potrzebach.
No to dosyć ciekawe rzeczywiście tematy. Myślę, że każdy, kto jest zainteresowany, wybierze coś dla siebie, ale jak w przypadku warsztatów to wygląda?
Na warsztaty zapisy już się zakończyły niestety. Były skierowane głównie do słupskich nauczycieli, tak jak powiedziałem wcześniej, zależy nam na wsparciu właśnie słupskich nauczycieli, stąd też organizatorem jest miasto Słupsk, Akademia Pomorska i przy wsparciu właśnie Akademii Pomorskiej udało się utworzyć 14 warsztatów naukowo-metodycznych, bardziej metodycznych, które mają za zadanie wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i szeroko rozumianych terapeutów tych placówek.
Ilu nauczycieli może wziąć udział w tych warsztatach?
Mamy zapisanych 376 uczestników na warsztaty, także myślę, że to też jest spora grupa nauczycieli.
No to rewelacja. To myślę, że... No ja trzymam kciuki, słuchajcie, jako rodzic także, z nadzieją rzeczywiście, że ta edukacja w Polsce, ta w naszych słupskich szkołach będzie ku lepszemu szła i do przodu. Bardzo dziękuję pięknie panom za rozmowę. Kłaniamy się. Do usłyszenia.